Każdy, kto choć raz budował w swoim życiu, zdaje sobie sprawę z tego, że ostateczny kształt budynku to suma tysięcy małych, codziennych decyzji podejmowanych przez ludzi na przestrzeni wielu miesięcy, a nawet lat. Najpierw było marzenie. Tydzień temu pastor Dwulat wspominał trochę o tym marzeniu i o tym myśleniu, jak to pewnego dnia być może będziemy mieli możliwość posiadania swojego budynku, w którym dzieci ze szkoły, chrześcijańskiej szkoły gimnazjum Tomasz, wtedy jeszcze, gdzie będą mogły mieć swoje zajęcia. Ale to nie było tylko marzenie o szkole, było gdzieś też takie marzenie o sali sportowo-widowiskowej. Godziny spędzone na rozmowach, modlitwach, planach, rozpoznawaniu możliwości. Pierwsze kroki w stronę pozyskania działki, pierwsze pisma i pierwsze trudności. Potem praca architekta, specjalistów branżowych, żeby zaplanować jak najbardziej funkcjonalny układ sal lekcyjnych, przedszkola i szkoły, pozyskiwanie środków, szukanie inwestora, rozbiórka starej sosenki, budynku, który stał tutaj przez lata i straszył, był nieużywany. Kopanie fundamentów, cotygodniowe spotkania na budowie, zmiany w projekcie, szukanie nowych rozwiązań już na etapie samej budowy, faktury do płacenia i niespodziewane koszty, które zawsze pojawiają się podczas każdej budowy. Wreszcie odbiory techniczne, rozpoczęcie roku szkolnego w nowym, własnym budynku. Szczęście, niedowierzanie, radość. A potem kolejne dyskusje, tym razem o sali. Czy ma być bardziej sportowa, czy bardziej widowiskowa? Jak sprawić, żeby dało się w niej prowadzić codzienne zajęcia WF i okolicznościowe wydarzenia dla rodziców, nabożeństwa, takie jak to, czy koncerty? Ile ma być boisk? Jakie to mają być boiska? Jak duża powinna być scena? Jeszcze przydałoby się więcej sal lekcyjnych, żeby pomieścić dopiero co otwarte liceum. Kolejne projekty, modlitwy, rozmowy ze sponsorami, roczne zmagania z PGE o przeniesienie stacji transformatorowej tak, by sala mogła osiągnąć maksymalne rozmiary na działce, którą mamy. I kolejna budowa, cotygodniowe zebrania, dyskusje, zmiany w projekcie już na etapie budowy. Wybór odpowiedniej wykładziny, płytek do łazienki czy konstrukcji akustycznej ścian. Taras nad wejściem z widokiem na park i dodatkowe boiska do kosza czy siatki. A po drodze jeszcze potrzebna była wycinka drzew i próba posadzenia kilkudziesięciu nowych na coraz mniejszej powierzchni naszej działki. Terminy i wreszcie odbiory. Pierwsze rzuty do kosza na nowej sali. Pierwszy mecz w nogę. Pierwsze nabożeństwo. W sumie od pierwszego pisma do Urzędu Miasta minęło ponad 4 lata. 4 lata codziennych rozmów, dosłownie codziennych rozmów, modlitw, dyskusji, szukania sponsorów i tysięcy drobnych i większych decyzji, których efektem jest to, że dziś po raz kolejny spotykamy się na nabożeństwie w sali, w której na co dzień słychać dźwięk odbijanych piłek do kosza czy siatkówki. A co tu jeszcze się wydarzy, pozostaje dziś już nie tylko w sferze marzeń, ale konkretnych planów, które wreszcie możemy realizować. I każdy, kto choć raz budował, zdaje sobie sprawę z tego, że ostateczny kształt budynku to suma tysięcy małych, codziennych decyzji podejmowanych przez ludzi na przestrzeni wielu miesięcy czy nawet lat. Ale ta zasada nie dotyczy tylko budynków. Podobnie nasze relacje w małżeństwie czy relacje z dziećmi to suma tysięcy małych, codziennych decyzji, które podejmujemy na przestrzeni lat. Nikt tak naprawdę nie żeni się, nie wychodzi za mąż, podejmując jedną decyzję tylko i wyłącznie i potem to już wszystko samo sobie idzie i samo się toczy. Ci z nas, którzy żyją w związkach małżeńskich, ci z nas, którzy mają dzieci, ci z nas, którzy żyją w relacjach z ludźmi w ogóle, dobrze wiemy, że zaczyna się najczęściej, albo powinno się zaczynać od wyboru wspólnego fundamentu, na którym opierać się będzie nasz związek. Później określamy priorytety w naszym domu, dlaczego rzeczy robimy tak, a nie inaczej, dlaczego żyjemy tak, a nie inaczej, dlaczego to jest ważne w naszym domu, a dlaczego to nie jest takie ważne w naszym domu, dlaczego jemy wspólnie posiłki wieczorem, a dlaczego w inne dni nie jemy wspólnie posiłków, bo nie możemy ich po prostu zjeść, dlaczego dzielimy się tym, co mamy w taki sposób, a dlaczego pieniędzy nie wydajemy w taki sposób. Codzienne decyzje dotyczące zabawy w domu, wyboru szkoły czy planów na wakacje, niekończące się dyskusje o zachowaniu, napięcia i rozwiązywanie konfliktów. Wszystko to sprawia, że kiedy patrzymy na jakąś rodzinę, widzimy konkretny obraz, ale za każdym z nich kryją się tysiące pojedynczych decyzji podejmowanych każdego dnia według tego, co ważne i najważniejsze. I podobnie rzecz się ma z budowaniem wspólnoty. Każda wspólnota, niekoniecznie kościelna, ale każda wspólnota to suma życia i decyzji podejmowanych przez ludzi, którzy są jej częścią. Zarówno wielka wspólnota, jaką jest państwo, jak i mniejsza wspólnota lokalna, aż po organizacje pozarządowe i wspólnoty kościelne. I oczywiście zawsze na kształt wspólnoty mają wpływ też uwarunkowania zewnętrzne, położenie geopolityczne i inne rzeczy. Ale to, czym jest i jaka jest dana wspólnota, ta duża i ta mała, zależy zawsze od pojedynczych ludzi, którzy tę wspólnotę tworzą. A jeżeli tak jest, to zasadniczym pytaniem, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę, którą nazywamy społecznością chrześcijańską Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi, jest pytanie o jakość życia ludzi, którzy tę wspólnotę tworzą. Bo chociaż chrześcijaństwo nigdy nie było pomyślane jako życie w pojedynkę, a bycie częścią wspólnoty jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju naśladowców Chrystusa, to jednak jakość wspólnoty jako obrazu Boga na ziemi dla ludzi, którzy Boga nie znają, zależy od jakości życia pojedynczych osób, które tę wspólnotę tworzą. I początek nowego roku to doskonała okazja do tego, żeby przyjrzeć się sobie i przyjrzeć się sobie, ale nie tyle samemu swojemu odbiciu, gdzieś tam, w jakimkolwiek lustrze, ale przyjrzeć się sobie w lustrze Bożego Słowa i podjąć wyzwanie odnośnie tego, co w najbliższym roku z Bożą pomocą możemy dźwignąć na wyższy poziom, aby moje i Twoje życie budowało lepszą wspólnotę, której jesteśmy częścią. Wspaniale jest stać tutaj, patrzeć na to, co za nami, być w tym miejscu, świętować odbiór tej sali i nowe możliwości, które ta sala daje dla szkoły, dla kościoła, dla nas wszystkich związanych z tym, co nazywamy szeroko rozumianym środowiskiem Fundacji Proem, ale tak naprawdę nie da się długo świętować. Trzeba też patrzeć na to, co przed nami i zastanowić się, jak ten przyszły rok powinien wyglądać. A ponieważ chcemy budować wspólnotę w oparciu o Boże Słowo, to też będziemy przeglądać się w konkretnym fragmencie tego Słowa, we fragmencie, który od samego początku stanowi niedościgniony wzór zdrowo funkcjonującej wspólnoty. Takie marzenie o Kościele, które ewangelista Łukasz zapisał w drugiej części swojej relacji, którą spisał, nazwano to później Dziejami Apostolskimi. To obraz pierwszego Kościoła w Jerozolimie. Patrząc na obraz tej wspólnoty, nie chcemy tylko patrzeć na duży obraz, ale chcemy też każdy z nas, abyśmy przyjrzeli się swojemu życiu. Bo przecież każda wspólnota to suma życia i decyzji podejmowanych przez pojedynczych ludzi, którzy są jej częścią. A zatem zaraz po tym, jak apostoł Piotr, natchniony Duchem Świętym, wygłosił swoje pierwsze kazanie na schodach świątyni w Jerozolimie, Czytamy, że około 3000 ludzi przyjęło chrzest i to oni właśnie stało się zalążkiem pierwszej wspólnoty naśladowców Chrystusa. Nie było żadnych przepisów na to, jak ma taka wspólnota wyglądać. Nie było jeszcze pism Nowego Testamentu. Oni po prostu przyjęli chrzest i zaczynali formować wspólnotę według tego, jak prowadził ich Duch Święty i według tego też, jak rozumieli trwanie w nowej wspólnocie, według tego, jak rozumieli nauczanie Jezusa i według tego, jak rozumieli to, kto może być częścią tej wspólnoty. Jak żyli? Jak oni żyli, że ich życie do dziś inspiruje ludzi na całym świecie? Jak żyli, że do dzisiaj, kiedy myślimy o Kościele, ten fragment bierzemy jako pierwszy fragment, przy którym się przeglądamy, myślimy sobie, no tak właśnie Kościół powinien wyglądać. Za takim Kościołem tęsknię. Kościoła, takiego Kościoła częścią chciałbym być. Jak żyli, że ich życie stało się początkiem ruchu ludzi zafascynowanych Chrystusem i Jego dobrą nowiną. Spróbujemy przyjrzeć się dzisiaj temu obrazowi w takich trzech sekwencjach i w kolejnych odsłonach poprowadzą nas moi przyjaciele, starsi naszego kościoła, John Crozier i Daniel Wawrzyniak.
Tak jak na każdej szkolnej wigilii, Jaszu i Staszu czekali w kolejce po przedstawieniu, aby co zjeść. Podchodzili powoli do stołu, zostawiając dla rodziców, no wiadomo, śledzie w oleju, pierogi z kapustą. I jak co roku mama Zuzi upiekła pyszne ciastka czekoladowe. Jasz już trzymał parę tych ciasteczek, kiedy jego kolega starszy go szturknął i pokazał, że leży karteczka obok talerzu. No i na tym i przeczytał dla kolegi, mówiąc: proszę, weź jedną. Pan Bóg patrzy. No wiadomo, Jaszy opuścił ciastka i chłopaki powoli przechodzili dalej. No i jak co roku na samym końcu stole leżało ciasto pani Zuzi, czyli mama Ani. No i Jaszu, no nie wiedział za bardzo, co zrobić, czy brać, nie brać, szukał karteczkę. A Staszu od razu brał dla siebie 3 kawałki, mówiąc: no przecież bierz tyle, ile chcesz, Jaszu. Przecież Pan Bóg pilnuje ciastka pani mamy Zuzi. I tak to jest. Stoimy na progu nowego roku i tak jak Jaszu i Staszu, myślimy sobie, w jaki sposób Bóg na dzień dzisiejszy na nas patrzy. Co jest ważne dla Niego? Czy to nie powinno być dla nas tak samo ważne? No, jeżeli chodzi o zdrowie, może fajnie by było dostać od Pana Boga czasami wyraźne znaki. Na przykład otwieramy lodówkę i obok tortu jest kartka, na której jest napisane: widzę Cię. Albo w sklepie obok półki z czekoladą jest karteczka, na której jest napisane: nie rób tego, Pan Bóg czuwa. Ale tak naprawdę nie o tym mówimy dzisiaj. Mówimy o tym, w jaki sposób każdy z nas może stać się bardziej podobny do Jezusa. I będąc w wspólnocie, jak my, jako wspólnota, możemy my przybliżać się do siebie nawzajem i do Chrystusa. Łukasz, pisząc o tej grupie 2000 lat temu, pisał w taki sposób. Powiedział, że nie przestawali uczyć się o Jezusie. Wiadomo, że nie mieli przed sobą Biblię, tak jak my mamy dzisiaj, ale słyszeli od apostołów. A to jest ciekawe dla mnie, że kiedy apostołowie przychodzili do nich, bardzo często, kiedy mówili o Jezusie, bardzo często mówili, że a my, Jan, Piotr, my, Mateusz, byliśmy świadkami. Zobaczyliśmy Go, słyszeliśmy to, co miał do powiedzenia i my to przekazujemy dalej. Czyli przede wszystkim w tym nowym roku, kiedy oddalamy się od tej historii, kiedy oddalamy się od Jezusa, no tak naprawdę tracimy to, co jest najważniejsze. Historia Jezusa. To, że w postaci Jezusa Bóg dotknął ziemi, zmienił wszystko. I do dziś tak naprawdę to jest nasza historia. To, co jest najważniejsze dla każdego z nas. I Łukasz, opisując tej grupy, tej wspólnoty, mówił najpierw przede wszystkim mówił o tej historii, że przede wszystkim kiedy się spotykali, uczyli się ciągle o Jezusie. I myślę, że dla nas, dla siebie, życzę, abyśmy nie oddaliśmy się od tej historii. Historia, która zmienił moje życie w rodzinie, moje życie z moją żoną, moje życie z moimi dziećmi. I on dalej pisze o tej wspólnocie, mówi, że żyli w wspólnocie, łamali chleba i nie ustawali modlić się do Pana Boga. Krótko mówiąc, rozmawiali z Ojcem. I to z jednej strony ta modlitwa jest... Z jednej strony tak łatwo się mówi o modlitwie, no bo każdy się modli. Ale z drugiej strony modlitwa albo nasze wołania do Boga jest czymś niesamowitym, bo kiedy świat mówi, że Herod rządzi, kiedy świat mówi, że Piłat rządzi, kiedy świat mówi, że nie ma Boga, wspólnota, chrześcijanie, zbierają się co niedzielę i mówią, to jednak to nie jest prawda. Jednak, chociaż tego czasami nie widać, jednak Pan Bóg, nasz Ojciec żyje, ma się dobrze i co jeszcze, potrafi działać na ziemi. Jezus powiedział Ojcu, powiedział, jeżeli przychodzicie do mojego Ojca, jeżeli chcecie z Nim rozmawiać, to zróbcie to w taki sposób. Mówcie od razu Abba, czyli Tato. Bo mój Bóg, mój Ojciec, wasz Ojciec, nasz Bóg jest jednak, pomimo wszystkiego, bardzo dostępny. I kiedy myślę o tej pierwszej wspólnocie, kiedy o nas myślę, kiedy myślę o mnie, to, co jest najważniejsze, kiedy trzymamy modlitwę, kiedy przychodzimy do Boga codziennie, wołamy do Niego, mówimy, że jednak wierzymy, że ma moc zmienić coś w moim życiu, w mojej rodzinie i w naszej wspólnocie. Więc kiedy czytając to, co Łukasz napisał, stojąc na progu Nowego Roku, tak jak Jasiu i Staszu, każdy z nas może wybierać. A myślę sobie, każdy krok, każdy jedyny krok w kierunku modlitwy i w kierunku uczenia się o Jezusie jest jak najbardziej właściwym krokiem w nowym roku.
Pewnie każdy z was miał taką sytuację, był świadkiem takiego wydarzenia albo znalazł się w takim miejscu, w którym tylko się stoi i jesteś po prostu w zachwycie, bo widzisz miejsce, które jest tak przepiękne, widzisz, podziwiasz Boże stworzenie, albo jesteś świadkiem tak niezwykłego wydarzenia, że po prostu no, nie da się tego zapomnieć i to zostaje z tobą na całe życie. I ja miałem w swoim życiu wiele takich, może nie wiele, ale miałem trochę takich sytuacji. Ostatnio znowu mogłem być w tym miejscu, w którym mnie zachwyciło chyba najbardziej, jeśli chodzi o takie piękne Bożego stworzenia. Kiedyś byłem na końcu Afryki, gdzie dwa oceany się spotykają. Z jednej strony atlantycki, z drugiej indyjski. Na skała na końcu, przylądek dobrej nadziei. I pamiętam, stojąc tam, no, po prostu byłem zachwycony i nigdy nie zapomnę tego uczucia. I teraz, kiedy wróciłem, już może nie było to takie samo uczucie, bo ten pierwszy raz jest niesamowity. I kiedy czytamy o tej pierwszym kościele, o tej pierwszej wspólnocie, myślę, że ci ludzie wtedy, oni byli w takim zachwycie. Bo to, co się wydarzyło wokół nich, było po prostu niesamowite i niepowtarzalne. Oni, którzy pamiętali jeszcze, że parę miesięcy wcześniej Jezus Chrystus chodził po tym świecie. Wtedy może jeszcze nie był dla nich aż tak ważny, ale widzieli, słyszeli przynajmniej o tym, że on był i nauczał, że został ukrzyżowany, że zmartwychwstał. A później słyszeli o wylaniu Ducha Świętego i widzieli, jak apostołowie, którzy kiedyś byli przerażeni po tym, co się wydarzyło teraz, z mocą zwiastują Ewangelię o Jezusie, a nie tylko zwiastują, ale czynią wielkie cuda i znaki, czytamy. No, to musieli być w zachwycie, bo nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. I nigdy wcześniej, nigdy już później też takiej nie będzie. Ta wspólnota tworzyła się w zachwycie tym, co się działo wokół. I kiedy czytamy dalsze wersety, to widzimy, że z tego powstała taka radykalna wspólnota. I dzisiaj, kiedy zestawiamy słowo radykalna i religijna, to przeważnie ma to bardzo złe znaczenie. Wszędzie słyszymy o radykalnych, czy islamistach, czy jakichś innych grupach, którzy robią rzeczy straszne, bo tak to przeważnie jest opisywane. Ale kiedy czytamy tutaj i widzimy tą wspólnotę, ona była radykalna, ale radykalna w miłości, radykalna i w służbie. Następne wersety piszą, jest napisane tak: a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Oto nowa wspólnota, która powstała, czytam, że 3000 osób kilka dni czy jakiś czas wcześniej się nawróciło i przystąpiło do tej wspólnoty, duża grupa ludzi. A wśród nich też było, czytam, że było wiele pielgrzymów z dalekich stron, którzy nie mieli miejsca, gdzie się podziać w Jerozolimie, ale pewnie część z nich też została, więc potrzeby były duże, bo było dużo, dużo ludzi. I ten zachwyt, w którym trwali, spowodował, że powstała ta wspólnota, która stała się rodziną. To było coś nowego. I ich działanie, o tym, kiedy czytałem, że sprzedawali wszystko, że byli razem, przede wszystkim byli razem. Sprzedawali to, co mieli, posiadłości. A środki dzielili według siebie. I dzielili nie według tego, kto chciał, ale według tego, kto potrzebował, według potrzeb. I dzisiaj zastanawiałem się, dlaczego tak było i pewnie wiele było powodów na to, że tak się właśnie działo. Wiemy, że większość też z uczniów, większość z tych ludzi wtedy oczekiwało na przyjście Jezusa i wierzyło, że to nastąpi lada chwila. Oni wierzyli, że to się wydarzy. Jezus, który odszedł do nieba i obiecał, że powróci, że wróci jeszcze za ich życia, więc nie potrzebowali nawet tych wszystkich rzeczy. Ale też widzieli też potrzebę i byli przepełnieni tą miłością do siebie. To było jedyne takie miejsce, to była jedyna taka wspólnota. Bo chociaż ta radykalna postawa, ta radykalna miłość, ona wylewała się dalej na inne zbory, to jednak ta radykalna praktyka takiego działania, takiej wspólnoty nie powtórzyła się już w żadnym innym kościele. Czytamy, że te zbory, które powstawały w innych miejscach, już nie było tych, nie było już takich praktyk. Nie było tego, że wszyscy sprzedawali, dzielili się między sobą. ale dzielili, ale pomagali i łożyli im potrzebującym. To, co tu czytamy, może być dla nas wzorem i przykładem do tego, jak my mamy działać. To, co tu czytamy, jest zachętą do radykalnej miłości i radykalnej służby też dla nas. I chociaż dzisiaj nie potrzebujemy może naśladować tej radykalnej praktyki tego pierwszego kościoła, tak jak nie naśladowały tego inne zbory później. I ta radykalna miłość też w pewnym sensie wpędziła pewne kłopoty ten zbór, bo później inne zbory musiały wspierać zbór w Jerozolimie, który sprzedał wszystko, rozdał wszystko, a później musiał jakoś funkcjonować. Czytamy to w dalszej części Dziejów Apostolskich. Jednak ten wzór tej radykalnej miłości i radykalnej służby jest zachętą dla nas i jest tym, do czego powinniśmy dążyć. I kiedy patrzymy na tą społeczną chrześcijańską Jerozolima, która wtedy się formowała, i do którą patrzymy jako na wzór, na coś, do czego dążymy, to widzimy też, że to nie jest tak, że ona była idealna, że ona była bez błędów, ponieważ była stworzona z ludzi, którzy nie są idealni i którzy są grzeszni. I również w tej dziedzinie dzielenia się, w dziedzinie służenia, już od razu w pierwszych momentach powstania już też zdarzały się kłopoty, które trzeba było poprawiać. Gdybyśmy odwrócili jedną stronę dalej, czytamy historię o Ananiaszu i Safirze, którzy również sprzedali swoje mienie i przynieśli pieniądze, złożyli przed apostołem, ale ich serce było zepsute. Oni nie musieli tego robić. Nikt od tego nie wymagał, nikt tego nie nauczał. Apostołowie nigdy nie nauczali, że trzeba to zrobić, ale oni to zrobili, przenoszą te pieniądze i mówiąc, że oddają wszystko, a część schowali dla siebie. Skończyli bardzo źle. Umarli, zginęli po prostu w ten sposób, poprzez to, że mieli zepsute serce i chcieli oszukać wierzących i Boga. Dalej odwrócimy następną stronę, czytamy, że służba wśród wdów też nie była już taka idealna, bo się okazało, że wdowy z rodzin niechżydowskich były pomijane przy usługiwaniu. I niektórzy się zaczęli skarżyć do starszych, więc wtedy ustanowiono też posługę diakonów, aby pilnowali tego, żeby w społeczności służba wśród potrzebujących była uczciwa i żeby wszyscy byli traktowani równo. I myślę, że to też jest dla nas lekcja dzisiaj, że wielu ludzi też tak mówi, że ja to wierzę w Boga, kocham Boga, ale ci ludzie, ci chrześcijanie, Kościół mnie zranił albo ten mnie zradził. Nasz Kościół jest cudowny, jest dobry, ale nie jest idealny też. Nie ma takiego Kościoła, który jest idealny. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy częścią wspólnoty nie dlatego, że ten Kościół jest idealny, ale dlatego, że nasz Zbawiciel jest idealny i On jest bezbłędny i On jest bez grzechu. I chociaż Kościół czasami może nas zawieść, Bóg nas nigdy nie zawiedzie. I kiedy patrzymy na ten wzór społeczności chrześcijańskiej, na tą zachętę do radykalnej miłości, radykalnej służby, do dzielenia się tym, co mamy. To pamiętajmy, że to nie jest coś, co oni tak sobie nagle w tym zachwycie wymyślili, ale oni opierali się też przede wszystkim na nauce Chrystusa. To Jezus Chrystus nauczał o tym, że musimy się dzielić. To Jezus Chrystus nauczał, że kiedy kochasz majątności za bardzo, będziesz miał kłopoty. Pamiętacie historię młodego, bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa i się pytał, jak mogę uzyskać życie wieczne. Mówi, wszystkie przekazania spełniam. A Jezus powiedział, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. To Jezus też nauczał od swojego kazania na górze, że twoje serce idzie za twoimi majątnościami. To on mówił, nie gromadźcie sobie skarbów na tej ziemi, ale inwestujcie wasze skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól je nie zniszczą, bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. I to jest nasza zachęta na przyszły rok. Tak jak w tym roku słyszeliśmy wiele razy, że kolejny przekręt, bank, kolejny bank nas oszukał, kolejny bank kogoś okradł, kolejny jakiś para, organizacja finansowa zdefraudowała pieniądze kolejnych tysięcy ludzi, miliony zostały skradzione. Jest jeden bank, który nigdy nas nie zawiedzie. Kiedy dzielimy się z innymi, kiedy dzielimy się z Bożą sprawą, inwestujemy w ten niebieskim banku, w którym nie ma szans, abyśmy stracili, bo ani rdza, ani mól, ani żaden oszust nam tego nie zabierze. I takiego Kościoła pragniemy, taką wspólnotą chcemy być i taką wspólnotą staramy się być, pomagając tym, którzy są w potrzebie tutaj na miejscu, starając się pomagając tym, którzy są w potrzebie wokół nas, czy nawet lecąc na inny kontynent. Ale myślę, że daleko nam jeszcze do tej radykalnej miłości, do tej radykalnej służby społeczności chrześcijańskiej Jerozolima. I zachęcam nas, abyśmy do tej radykalnej miłości dążyli.
Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Pierwsi chrześcijanie nie tylko byli skupieni na czytaniu Słowa i modlitwie, na rozważaniu Słowa, na słuchaniu o Jezusie i uczeniu się o Nim. Nie tylko dzielili się wszystkim, co mieli tak, żeby nikt nie cierpiał biedy, ale w sposób szczególny i również radykalny pielęgnowali relacje między sobą. Musiało im bardzo zależeć na sobie, skoro codziennie czytamy, spotykali się w świątyni w większym gronie i łamali chleb po domach, czyli pielęgnowali relacje w mniejszym gronie. I każde spotkanie, czytamy, było okazją do tego, żeby wielbić Boga. To nie było spotkanie na ploty, to nie było spotkanie na pogaduchy, ale każde spotkanie było okazją do tego, żeby poprzez rozmowy, poprzez relacje, poprzez to, o czym rozmawiano, jak rozmawiano, poprzez to, co działo się na tych spotkaniach, czy w świątyni, czy po domach, żeby przez każde takie spotkanie oddać cześć Bogu. Tak jakby nie zapominali, że to dzięki Niemu i przez Niego mają siebie, siebie nawzajem. I musiało być to niezwykłe również dla ludzi z zewnątrz, którzy patrzyli na ich życie z boku i ta jakość relacji między nimi sprawiała, że ludzie zadawali sobie pytanie, kim są ci ludzie? Tak przecież różni od siebie, tak inni od siebie, a jednak w szczególny sposób sobie bliscy. W swojej książce Życie pierwszych chrześcijan Haman Adalbert tak opisuje pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, opierając się na dokumentach ludzi żyjących w pierwszych wiekach po Chrystusie. Pisze tak. Świadectwo chrześcijańskie wyraża się w sposób widoczny i powszechny w braterstwie łączącym członków wspólnoty. Ludzie szukający, Justyn, Tacjan, Panten, wymienia kolejne osoby, mogli to stwierdzić podczas swoich podróży i dzięki temu podjęli decyzję. Zobaczcie, jak oni się miłują. Jest żywą apologią, przed którą musieli chylić czoła pogańscy historycy. Braterstwo to wyrażało się w doskonałej równości wszystkich i godności każdego, szczególnie tych, którymi starożytność pomiatała dzieci, kobiet, niewolników. Określenie brat czy siostra, jakiego używają do siebie chrześcijanie, wyraża nowe stosunki między bogatymi i biednymi, między panami i niewolnikami, aż do wspólnoty zasobów i wspierania tych wszystkich, którzy chwilowo czy z reguły są w potrzebie, jak przed chwilą słyszeliśmy. Widok tak przeżywanego chrześcijaństwa prawdopodobnie nawrócił Tertuliana, jednego z ojców Kościoła. Znakomity prawnik z Kartaginy w otaczającym go rozdartym, walącym się świecie widział na własne oczy, jak rozwija się grupa mężczyzn i kobiet, w której majątek jednych nie budzi zawiści drugich, ale skłania do dzielenia się i pomocy ubogim, w której biedacy nie tylko nie są w pogardzie, lecz są uprzywilejowanymi członkami wspólnoty, dziećmi wiary, powierzonymi czułości innych i piastowanymi miłością wszystkich. W opisie Tertuliana wyczuwamy drżenie, zachwyt, nieomylny znak przeżytego wstrząsu, który zdecydował o jego nawróceniu. To właśnie wzajemne relacje ludzi ze wspólnoty były najbardziej wiarygodną i najbardziej skuteczną, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, strategią ewangelizacji. Ludzie patrząc na nich nie mogli się nadziwić i nie mogli zrozumieć, jak takie relacje są możliwe między ludźmi tak bardzo radykalnie od siebie innymi, pochodzącymi z tak różnych grup społecznych. Ludzie nie mogli oprzeć się wrażeniu, że to, w jaki sposób chrześcijanie traktowali siebie nawzajem, wspierali siebie nawzajem, przebaczali sobie nawzajem, nosili nawzajem swoje ciężary, pomagali sobie nawzajem, podnosili siebie nawzajem, szanowali siebie nawzajem, mówili do siebie nawzajem, jednym słowem kochali siebie nawzajem, jak bardzo było to inne od wszystkiego, co widzieli naokoło. I nikt nie potrzebował w tamtym czasie robić innych wielkich wydarzeń ewangelizacyjnych, ponieważ ludzie nie mogli się nadziwić, patrząc na wspólnocie, która była tak pociągająca, na wspólnotę, która była tak pociągająca, że zadając sobie pytanie, jak to jest i skąd ci ludzie mają w sobie to coś, przychodzili, pytali, zaczynali rozmowę, a później stawali się częścią takich nieidealnych, ale bardzo radykalnych, jak słyszeliśmy wcześniej, w swojej miłości i oddaniu wobec siebie nawzajem wspólnot. I to sprawiało, że z jednej strony ówczesny Kościół cieszył się szacunkiem ludzi, którzy nie byli jego częścią. Ale z drugiej strony czytamy, że Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Bóg budował swój Kościół. To Bóg budował swój Kościół. To nie ludzie budowali ten Kościół, choć mieli w tym swój udział, ale Bóg od początku budował swój Kościół. A Kościół rósł, bo siła relacji ludzi z Bogiem i ze sobą była nie do porównania z czymkolwiek innym. Więc co to oznacza dla Ciebie, dla mnie dzisiaj? Może to znaczy, że w nadchodzący rok wejdziesz z postanowieniem przebaczenia tym, którzy Ciebie zranili, lub z prośbą o wybaczenie tych, których sam zraniłeś. Może to znaczy, że w nadchodzącym roku uporządkujesz relacje z tymi, którzy są Tobie najbliżsi, przede wszystkim z nimi. Ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, że spróbujesz dźwignąć je na inny poziom, że spróbujesz więcej rozmawiać, a mniej głosić kazań do żony, do dziecka, do męża. Być może spróbujesz uporządkować te relacje, nie patrząc tylko na to, co mi się należy, ale raczej patrząc na to, co jest potrzebne Twojej żonie, Twojemu mężowi, Twoim dzieciom, w tym, żeby mogły mieć właściwy obraz Boga, patrząc na Ciebie i na to, jak się do nich odnosisz. Może to oznacza, że będziesz musiał uporządkować pewne bardzo konkretne sprawy w Twoim życiu. Może musisz wreszcie rozprawić się z nałogiem, który Cię zżera i niszczy. I oddajesz cały czas udajesz, że to jeszcze nie jest czas na to, żebyś się za to zabrać, ale to już dawno minął ten czas, kiedy powinieneś był się za to zabrać. I pora wreszcie na radykalny krok. Może to znaczy, że w nadchodzącym roku otworzysz swój dom i zaczniesz zapraszać na kawę czy kolację ludzi ze swojej wspólnoty, aby ich lepiej poznać. I ludzi spoza swojej wspólnoty, aby oni mogli lepiej poznać Ciebie i Twoją historię, tego, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Może to znaczy, że w nadchodzącym roku przestaniesz wreszcie wymawiać się brakiem czasu czy małym mieszkaniem i zrobisz miejsce w kalendarzu i w swoim domu dla tych, których spotykasz na nabożeństwach, ale nigdy nie masz czasu, żeby się z nimi spotkać, żeby lepiej ich poznać. I ciągle powtarzasz, że kiedyś było nas mniej, było lepiej, można było się częściej spotykać, a teraz już nie za bardzo wiem, kogo mam zaprosić. I tak mijają kolejne tygodnie, a siedzisz obok kogoś, prawdopodobnie nawet dzisiaj, kogo dobrze nie znasz. I wystarczyłoby powiedzieć, wiesz co, wpadnij jutro na kawę, na herbatę, na ciasto. Nie potrzeba wiele, nie potrzeba wystawnych kolacji, żeby poznać tych, którzy są częścią tej samej wspólnoty. Może to znaczy, że w nadchodzącym roku zaangażujesz się w jedną z grup AHA, naszych grup, które spotykają się właśnie w tygodniu, żeby czytać Słowo, modlić się o siebie nawzajem i wspierać w codziennym podążaniu z Chrystusem. Być może powiesz, tak jak robisz to miejsce dla innych rzeczy w swoim życiu, tak jak masz miejsce na swoje hobby, tak jak masz miejsce na to, żeby robić zakupy, tak jak masz miejsce na to, żeby chodzić do kina, to być może znajdziesz takie miejsce, które od początku do końca zarezerwujesz jako miejsce, w którym powiesz, to jest czas na budowanie relacji z ludźmi z mojej wspólnoty i jeżeli tego nie zrobię, to znowu mi to ucieknie. Może wreszcie czas na to, żeby tak samo zarezerwować ten czas, jak na wszystkie inne rzeczy, na które znajdujemy czas, albo czas po prostu przelatuje nam przez palce. Może to znaczy, że w nadchodzącym roku podejmiesz wyzwanie regularnego służenia innym na nabożeństwie i poza nim. W grupie W czym mogę pomóc? Na szkółce niedzielnej, czyli pomagając uczyć nasze dzieci, kolejne pokolenie. W grupie muzycznej czy mediach. W innych wydarzeniach, które mają miejsce w podróży do Betlejem czy drodze do Jerozolimy. Nie będziesz patrzył na to, że to już kolejne wydarzenie i pewnie tam jest dużo ludzi, którzy już mają i tam jest kto ma, kto pomagać. Może po prostu przyjdziesz i powiesz, hej, jestem dostępny. Robiłem to 5 lat pod rząd i zrobię chętnie i w tym roku, bo wiem, że taka jest potrzeba. A może to znajdziesz czas na to, żeby pomóc być wsparciem na świetlicy środowiskowej, służąc najmłodszym, którzy tak bardzo potrzebują kogoś, kto poświęci im swój czas. Może pół godziny, może godzinę, może pomożesz im odrobić lekcję. Może ludzie patrząc na to, jak kochasz tych najmłodszych, tych najmniejszych, z których niektórzy w ogóle nie są kochani przez nikogo. Może oni dzięki temu zobaczą Boga przez ciebie. Albo znajdziesz swoje miejsce posługiwania innym w jednej z wielu organizacji pozarządowych w naszym mieście, w Tomaszowie czy w Łodzi. I poprzez bycie w tamtej organizacji, robienie dobrych rzeczy dla innych, będziesz budował relacje z innymi ludźmi, którym też zależy na dobru innych, tylko czasami nawet nie wiedzą, skąd mają te motywacje i skąd w nich jest to pragnienie. I będziesz mógł, pomagając w takiej czy innej rzeczy, powiedzieć, to Bóg włożył w ciebie to pragnienie. Tak jak włożył je we mnie i tak jak wkłada w życie każdego człowieka, kiedy chcemy czynić dobro, tylko nie za bardzo wiemy, dlaczego tak często nam po prostu nie wychodzi. I będzie to doskonały pretekst do tego, żeby porozmawiać z kimś o Jezusie i powiedzieć o tym, jak On zmienił twoje życie. Cokolwiek to znaczy dla ciebie dziś, warto podjąć to wyzwanie i zrobić miejsce w sercu dla tych, którzy stali się częścią twojego życia, bo są częścią twojej wspólnoty. Aby ci, którzy dziś przyglądają się Tobie z boku, mogli zapragnąć Boga. Bo kiedy Bóg buduje swój Kościół przez ludzi takich jak Ty, czyni to przez Twoje codzienne relacje z Nim i z innymi ludźmi. Tak po prostu jest. A zatem każdy, kto choć raz budował, zdaje sobie sprawę, że ostateczny kształt budynku to suma tysięcy małych, codziennych decyzji podejmowanych przez ludzi na przestrzeni wielu miesięcy czy lat. I też każdy, kto jest częścią wspólnoty, zdaje sobie sprawę, że ostateczny kształt tej wspólnoty to suma życia i tysięcy decyzji podejmowanych przez ludzi, którzy ją współtworzą. A Bóg? Bóg będzie budował swój Kościół. Bo Bóg buduje swój Kościół przez ludzi takich jak ty, którzy trwają w nauce Jego słowa i modlitwie. Dzielą się tym, co mają z potrzebującymi. I wspólnie oddają Mu cześć, budując codzienne relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Niech to przekonanie, że od Ciebie tak wiele zależy, będzie dla Ciebie zachętą do tego, żeby w każdej z tych sfer, a może chociaż przynajmniej w jednej z nich w nadchodzącym roku podejmiesz konkretne decyzje i kroki, żeby dźwignąć swoje życie na wyższy poziom.